I tak, drodzy Państwo, punktualnie godzina 18. Jaśmina Nowak, witam i zapraszam na wieczór w Radiu Wnet. Dzisiaj w zastępstwie za redaktora Łukasza Jankowskiego i jest ze mną nasz zapowiadany gość, pan Marek Jakubiak, poseł klubu Wolni Republikanie, także kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
No dobrze, panie pośle, zacznijmy od podsumowania wydarzeń politycznych, wydarzeń w Sejmie, no i oczywiście zacznijmy od decyzji Sejmowej Komisji Regulaminowej w sprawie immunitetu Jarosława Kaczyńskiego. Jak pan skomentuje całą tą sprawę?
Zanim do tego dojdę, to pragnę podziękować bardzo Gliwicom, które od wielu lat pierwszy raz zorganizowały polityczne spotkanie nie Platformy Obywatelskiej. Więc to znamienne takie, znamienne spotkanie, które łamie pewne lody. Natomiast co, i dziękuję bardzo za frekwencję, bo była imponująca. Natomiast co do tego tygodnia, no to właśnie tak mi się tydzień zaczął, Gliwicami. Natomiast posiedzenie Sejmu, które mieliśmy, było wyjątkowo wyczerpujące, bo budżetowe. Nie muszę Państwu mówić, że budżet oprócz Konstytucji jest corocznym dokumentem, najważniejszym w całym procesie zarządzania państwem, ponieważ on decyduje, na co środki są przeznaczane, a co nie. I powiem Państwu, że ja konstatuję z takim przerażeniem niejako fakt, że ludzie, którzy śmieją się z tego, co ja mówię, na sztandarach mają Polskę. Naprawdę zarobić 600, a wydać 900 i jeszcze się z tego cieszyć, proszę Państwa, ktoś będzie płakał, tylko na pewno nie oni, bo oni jak przegrają wybory, zostawią zrujnowaną Polskę i trzeba będzie od samego początku tą Polskę naszą wyciągać z tak powiem, z dziury.
No właśnie, panie pośle, za chwilę będzie rok, tak naprawdę rok, odkąd już mamy nowy rząd, koalicję rządzącą. No mamy trudną sytuację, bo gdziekolwiek nie spojrzymy, pan jest też przedsiębiorcą, ja mogę się odwołać do tego doświadczenia, już nie stricte politycznego. Mamy najdroższą energię, przynajmniej te rachunki za energię komercyjną. Mamy kryzys w rolnictwie. Na stole umowę z Mercosur, z państwami z grupy Mercosur. Wczoraj, dzisiaj już Ursula von der Leyen odwiedziła kraje Ameryki Południowej. No i tylko takie pytanie, czy my jako Polacy, czy widzi pan jakąś refleksję i takie zrozumienie, że trochę jesteśmy w momencie, w którym pewne drzwi się zamykają i te decyzje dzisiaj będą miały konsekwencje, przynajmniej w tych pewnych segmentach, nieodwracalne.
Mówimy o Mercosur, tak?
Tak, o Mercosur, ale w ogóle też o tym, że mamy bardzo duży kryzys energetyczny, o tym, że mamy tak naprawdę rok podsumowanie teraz wyborów. Wiemy, ile z tych obietnic zostało spełnionych. No i co? Czy widzi pan jakąś refleksję? Rozmawia pan, spotyka się pan z wyborcami? Przed chwilą pan
nie ma żadnej refleksji tam. Nie ma czegoś takiego, proszę państwa. W Sejmie nikt z nikim już nie rozmawia na żadne tematy, bo to są próżne gadania. No. To jest tak, że oni, ponieważ Tusk powiedział, że oprotestujemy i nie wejdziemy, to ta umowa, ta Unia nie będzie miała miejsca. Otóż będzie miała miejsce, dlatego że Ursula von der Leyen dziś podpisała dokumenty stosowne. Przypomnę, że ten Mercosur cały to jest Unia Państw Ameryki Południowej, do których należą Wenezuela, Kolumbia, Peru, Gujana, tam Boliwia, Ekwador na przykład, Chile i Surinam. Więc powiem tak. Dziś prasa, Frankfurter Allgemeine Zeitung napisał, że proszę być spokojnym o tą umowę, dlatego że Ursula dogadała się już z Tuskiem i po wyborach Tusk nie będzie stawiał żadnych warunków, tylko po prostu Polska podpisze te dokumenty. Pytanie brzmi, co na to PSL, co na to Hołownia w ogóle? Czy wy tam naprawdę dobrze się czujecie, jak się z was zwyczajnie idiotów robi? Przecież to... Mi to już ręce opadają, naprawdę. No był dzisiaj pierwszy bunt taki. No bunt był na Okręcie, widać było wyraźnie, aż sobie pamiątkowe zdjęcie zrobiłem, kiedy to obok siedzi Tusk, siedzi Kosiniak-Kamysz i Kosiniak-Kamysz głosuje na czerwono, a Tusk na zielono. Już ten zgrzyt nastąpił, to jest fakt. No ale dobrze, jeszcze Polska jest z tyłu. To jest głosowanie akurat dotyczące jakiegoś idiotycznego tematu w ogóle. Pani dwie policjantki właśnie zakończyły swoją karierę w policji, pokazując swoje twarze na okoliczność przestępstwa, jakim było tak zwane zniszczenie za 400 zł mienia w postaci wieńca z paszkwilem kierowanym wobec Jarosława Kaczyńskiego. Ośmieszyli się, cały Sejm się zbuntował, oprócz Platformy Obywatelskiej, bo oni refleksji żadnej nie mają.
No dobrze, ale czy nie jest trochę tak, że my znowu się dajemy, my też to trochę mówię pod kątem mediów, no i też wszystkich naszych odbiorców, no zajmujemy się kwestią immunitetu pana prezesa Kaczyńskiego, a z drugiej strony mamy tak ważne rzeczy jak ta umowa Mercosur, a jednak media te mainstreamowe zdominowane są dzisiaj sprawą wieńca i, no i tego rzekomego przestępstwa kwestii immunitetu.
Pani redaktor, oczywiście, że pani ma rację, natomiast ja tylko chcę powiedzieć, że tutaj mówimy o pewnego rodzaju emocjach. Przypomnę tylko, że definicją polityki według Tuska są emocje. Nie jest logika, nie jest prawda, są emocje. I te emocje wzbudza się właśnie takimi sytuacjami, kiedy to dzisiaj po prostu Platformie Obywatelskiej udało się w jednym przypadku zwolnić immunitet Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale jak ja patrzę na to, muszę pani powiedzieć to prosto w oczy, pani Jaśmino, muszę pani powiedzieć, że ja byłem do tej pory przeciwnikiem immunitetów. A dziś widzę, jak na dłoni, że immunitet powinno się uchylać przynajmniej 2/3 głosów, dlatego że zawsze władza będzie chciała odebrać immunitet opozycji. I ten immunitet to jest ta ochrona właśnie tutaj. Mamy do czynienia z politycznym działaniem obstrukcyjnym wobec jednego z polityków opozycyjnych. I ja myślę, że w przyszłej konstytucji immunitet musi być. Już Tusk nas nauczył, że musi być immunitet. Natomiast immunitet może być zdejmowany, ale za 2/3 głosów. Tak mi się zdaje, że to powinno być rozwiązanie, które wszyscy powinni zaakceptować. Myślę, że to powinien wprowadzić dzisiaj Platforma Obywatelska, w niedługim czasie powinna wprowadzić, znaczy to trzeba do konstytucji, ale powiem szczerze, że oni powinni być najbardziej zainteresowani wprowadzeniem tego immunitetu.
To oni powinni być najbardziej zainteresowani, dlaczego?
Bo się rząd niebawem zmieni. Bo ten rząd trwać nie może. Rząd, który nie trwa, to najlepiej pokazuje ustawa budżetowa. Ten rząd, który nie trwa dlatego, że Polsce ma być lepiej, tylko trwa z nienawiści do PiSu. Ten rząd musi upaść, bo to nie jest logicznie, to nie jest powód logicznego działania. To zawsze, ja bym dzisiaj z trybuny powiedziałem, kroczycie ku upadkowi. I to takiego, wiecie państwo, na beton, taki upadek. Bo tak jak mówię, jeżeli w tej ustawie budżetowej zakłada się, że ludziom nie będzie się płaciło pensji, to my mamy z domem wariatów do czynienia. Dzisiaj namawiam prezydenta. Panie prezydencie, mówiłem to z trybuny, mówię to jeszcze raz. Mimo że jestem świadom, że gdyby były normalne warunki, pan by musiał podpisać ustawę budżetową. Niech pan nie podpisuje tej ustawy. Dlatego, że zgodnie z dzisiejszym traktowaniem konstytucji, to konstytucję, proszę państwa, można czytać tak, jak się chce. Jak komu wygodnie się interpretuje prawo. A więc i pan, panie prezydencie, może potraktować sprawę w ten sposób, że oczywiście ma obowiązek prezydent podpisać ustawę, ale zgodną z prawą. Napisaną ustawę budżetową zgodnie z prawem. A ta nie jest, ponieważ pozbawia ludzi pozbawia pensji.
Z ważnych wydarzeń politycznych minionego, czy tak naprawdę mijającego tygodnia, mamy jeszcze komisję śledczą do spraw Pegasusa, ale chyba też sprawę dużo ważniejszą, tak w takim spojrzeniu szerszym, a mianowicie wciąganie służb specjalnych do polityki. Jak to może być wykorzystywane przez Rosję? No mamy taką świeżą informację dotyczącą unieważnienia wyborów w Rumunii. W tle są rosyjskie wpływy, bardzo duże. Czy widzi pan takie ryzyko związane z naszymi wyborami prezydenckimi?
Jak najbardziej. Establishment europejski wszystko zrobi, żeby w Polsce władza się nie zmieniła, ta, która dzisiaj trwa, i wszystko zrobi, żeby prezydentem był ich przedstawiciel, nie narodu, ich przedstawiciel. Bo to, co oni robią dzisiaj, to jest markowanie albo udawanie przedstawiciela jakichkolwiek polskich interesów. To nie są polskie interesy, Warszawa najlepiej to świadczy, nawet drzewa w Warszawie muszą być niemieckie. Więc jakiego prezydenta PO nam szykuje? Na litość boską.
Z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości też służby specjalne, może powiem w ten sposób, skarżyły się na te rozgrywki polityczne, były też pewne czystki. Czy w ogóle tutaj jest pytanie, czy my nie powinniśmy, bo w służbach musi być pewna ciągłość i tak naprawdę te osoby, które są wyspecjalizowane, to są osoby, które zazwyczaj mają wieloletnie doświadczenie w działaniu. Czy jednak nie jest błędem tutaj obu obozów rządzących i to, co działo się za czasów PiS-u, czy te komisje do spraw wpływów rosyjskich, wyzywanie się przez najwyższych tak naprawdę rangą polityków w Polsce od agentów wpływu rosyjskiego. No, jaki obraz Polski to tworzy dla kogoś, kto miałby ochotę nam zaszkodzić z zewnątrz?
Proszę zauważyć, pani redaktor, że nie krzyczy się oprócz rad tylko takiego powiedzenia. Nikt nie mówi na temat wpływów niemieckich w Polsce. To ciągle straszymy się Rosją, a tak naprawdę, proszę państwa, gorszego wroga mamy po zachodniej stronie. Pazernego geszefciarza, który chce nas po prostu kupić i do wora wrzucić. No. I myślę sobie, że dzisiaj już nie trzeba czołgów wyciągać, żeby wojnę wygrywać. Wojna zawsze idzie o to, kto zarządza państwem, czyim, okupowanym, czyli narzucona władza jest. A pytam się, czyja władza dzisiaj jest narzucona? Kto mówił, że nasz przedstawiciel, niejaki Manfred Weber mówił, nasz przedstawiciel w Polsce do nas Donald Tusk. To co się zmieniło, że niby od tamtej pory?
No dobrze, tylko trochę...
Służby, teraz... już dobrze, pani Jaśmino, służby. Ja mam prośbę do panów oficerów i pani oficerek, chyba teraz, do oficerów służb. Proszę pana, proszę państwa, wszystko na piśmie bierzcie. Każdy rozkaz, który wam się nie podoba, wszystko bierzcie na piśmie, bo na końcu wy będziecie winni. Jak zwykle Tusk niczego nie podpisze, natomiast wy od swoich przełożonych żądajcie poleceń na piśmie. Tych włamań do mieszkań, tych i tak dalej, i tak dalej. Miejcie zabezpieczenie dla siebie. Oni mają obowiązek przy takim żądaniu wystawić wam polecenie na piśmie.
No dobrze, tylko trochę tak odbijając piłeczkę, ktoś mógłby powiedzieć w porządku Niemcom. No teraz w dużej zapaści gospodarczej, stąd też pewnie przyspieszenie tej umowy z państwami z grupy Mercosur, bo Niemcy będą wysyłać swój sprzęt rolniczy, będą próbowały po prostu podreperować tę gałąź gospodarki bardzo ważną z ich perspektywy. No i to jest działanie w 100% zrozumiałe, bo dbają tak naprawdę o własne państwo. To może my się dajemy rozgrywać, bo to, że do tej pory na przykład nie mamy konkretów w sprawie portu kontenerowego w Świnoujściu, to, że w sprawie Odry tak mało się jednak wydarzyło, to też przecież to nie jest kwestia tylko ostatniego roku, tylko można by powiedzieć perspektywa kilkudziesięciu lat tego, że nie wypracowaliśmy sobie elit, które by pomyślały, że warto i na przykład, że Polska może być mocnym ośrodkiem gospodarczym, że możemy takie projekty pociągnąć i dowieść do końca i te projekty mogą być jakimś wyzwaniem dla strony niemieckiej. No teraz to już jest w ogóle katastrofa i te drzwi się zamykają kompletnie, ale zrzucanie tego tylko na perspektywę roku jest chyba też pewnym przekłamaniem. W sensie nie jest do końca uczciwym postawieniem sprawy.
No bo mamy cholera, no niestety, ale władze nasze i to nie od dziś, tylko już od początku tej tak zwanej demokracji mają jednak tą skazę chłopa pańszczyźnianego i oni uważają, że na Zachodzie ludzie lepiej wiedzą, lepiej rozumieją, wszystko mają lepiej. No a to nieprawda. Dlatego, że Mercosur, proszę państwa, to jest żywność, która jest poza normami wyprodukowana. To jest prawie trująca, oprócz wołowiny, która argentyńska szczególnie w stekach jest bardzo smaczna, to powiem państwu, że oni mają lepsze plony, oni mają lepsze ziemie, oni mają XX wiek dosłownie, my jesteśmy już w XXI. My mamy, nasi rolnicy mają wskaźniki, mają paszporty dla świń, dzisiaj świni nie można sobie po prostu hodować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast im wolno wszystko. Mają dużo taniej, rozluźnione normy, bo ich nie ma. I to wszystko
podam może jako jeden z takich konkretniejszych przykładów. No mamy cukier trzcinowy, który nawet można dwa albo i więcej razy pozyskiwać, czyli takie żniwa robić na ziemiach Ameryki Południowej i on jest dużo bardziej produktywny w kontekście wytwarzania cukru niż polski burak i to chyba kilkukrotnie. Więc nie dosyć, że mogą robić sobie te zbiory częściej, przynajmniej dwa razy do roku albo i trzy, no to jeszcze to jest jeden z takich przykładów, że my po prostu będziemy zmiecieni z planszy, nie będziemy mogli konkurować.
I powiem tylko tak, proszę państwa, myślicie, że ta żywność, to ona na stoły niemieckie pójdzie? Niemcy będą maszyny pchać, a cały ten towar, który będzie za darmo przychodził, będzie pchany do Polski. Dlaczego? Dlatego, że te ja już nie będę epitetów używał, ale wszyscy ci, którzy tak dobrze chcieli, doprowadzili do sytuacji takiej, że 80% handlu detalicznego jest w rękach niemieckich, francuskich i portugalskich. I konia z rzędem temu, kto mi tutaj udowodni, że będzie inaczej. To nasze markety będą zapchane tanią żywnością. Nasze, tą trującą, a nie ich.
Ja myślę, że tu jest jeszcze jedna rzecz chyba, o której warto wspomnieć, a mówi się o tym mało w kontekście tej umowy, a mianowicie, że to jest w ogóle zaburzenie bezpieczeństwa żywnościowego, bo o ile jeszcze ta żywność będzie, no to palicho, ona będzie pewnie niezdrowa, bez tych norm, ale przecież to są łańcuchy dostaw, które mogą stać zaburzone w minutę. Albo też to, że tam rządzą dyktatorzy. No przyjdzie ktoś, powie, że da taniej i on po prostu pójdzie za lepszą umową. Nikt nie będzie przestrzegał jakichś po prostu umów dżentelmeńskich, do których no mimo wszystko chyba na Zachodzie jesteśmy przyzwyczajeni. I to jest duże ryzyko, że my tak naprawdę jest groźba tego, że w ogóle tej żywności może nie być w pewnym momencie.
Ale wydaje mi się, że jak ktoś Zielony Ład budował, to w tył głowy budował zaplecze żywnościowe w Argentynie Południowej, w Ameryce Południowej.
W Ameryce Południowej.
I to od samego początku było mówione, a teraz mamy prawdę etapu. Dochodzimy do pewnego etapu, a potem po tym etapie nie ma rolnictwa ani w Niemczech, we Francji, ani w Polsce. I rolnicy będą mogli sobie traktorami wyjeżdżać, bo do tego te traktory będą służyły, żeby nie orać pola, tylko protestować, dlatego że nie będzie komu sprzedawać. Bo jeżeli dzisiaj mamy masło po 12 zł, proszę Państwa, to jest 3 euro masło. Tak miało być tanio. A przyjedzie po kilkadziesiąt groszy, tak jak kiedyś kostka masła kosztowała złotówkę, no to mamy, proszę Państwa, różnicę 12 zł. Kto z nas będzie kupował masło po 12 zł? No. Jak będzie na tej samej półce, pewnie tak samo będzie smakowało i będzie kosztowało złoty 20, złoty 40. No to tak to się robi. A potem, jak wykończą polskich producentów i nie będzie już masła po 12 zł, oni podniosą do 12 zł swoje i zrealizują parę tysięcy procent zysku. Tak to działa.
Tak, i tutaj... To prawda. No i teraz mamy na razie deklarację rządu premiera Donalda Tuska o tym, że Polska nie popiera tej umowy, ale tak naprawdę nic za tą deklaracją nie stoi. To znaczy...
Jak na uchodźców naszych darmozjadów z Afryki. Oni też nie popierali. A już budują ośrodki. A Niemcy sobie przywożą, co chcą do nas. Po prostu, proszę Państwa, no nie ma państwa polskiego już teraz. To jest nawet nie państwo z tektury, bo jeżeli granic nie chronimy zachodnich, to pytam się, że co, że niby. My się teraz upieramy na granicę wschodnią, inwestujemy tam miliardy i tam mamy przypadków kilkaset, a tu kilka tysięcy nam wwożą od zachodu i wszystko jest okej. No.
Wczoraj brałam też udział w takich trzech panelach poświęconych Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu. Byli tam, był i prezes CPK, i osoby jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, między innymi minister Mikołaj Wild. No i powiem tylko w skrócie, że niestety jest taka gorzka refleksja po tych wszystkich rozmowach, no bo deklaracje to jest jedno, to, że ten Centralny Port będzie kontynuowany, ale jak spojrzymy na szczegóły, na przykład budżet. Na razie jest tylko obietnica, bo jeszcze tych pieniędzy rząd nie przekazał, ale z 9 miliardów 3,5 miliarda jedynie ma być przekazane. No to pan wie, jako biznesmen, że jeżeli szacuje się, prawda, że inwestycja może kosztować 9 miliardów, a uzyskuje się finansowanie na poziomie 30% tej kwoty, to nam pokazuje już, czy jest w ogóle wola polityczna, aby ten port powstał.
Jaka ciekawa anotacja tam jeszcze, że to jest na prace projektowe. Przecież projekt jest. Przecież tak. Pełen projekt jest. Zapłacony. To grzebią, po prostu grzebią. Oni nie chcą tego zrobić i tego nie zrobią. Tak samo z elektrowniami atomowymi. Proszę Państwa, jak dwa Niemcy uruchomią swoje elektrownie, zmodernizują i uruchomią swoje elektrownie atomowe, to po co w Polsce elektrownie atomowe, skoro Niemcy mają elektrownie? No.
I tak możemy kontynuować.
To jest ten wątek myślenia Platformy Obywatelskiej. No.
Tylko teraz trochę tak mówimy o tym wszystkim, ale pytanie, jakie mamy narzędzia i czy my jeszcze cokolwiek możemy zrobić, biorąc pod uwagę, że, bo to wszystko tak naprawdę, panie pośle, powiedzmy sobie szczerze, to wszystko, o czym mówimy, kwestia atomu, no to my mamy zapóźnienie prawie 40-letnie, bo był czas na to, aby próbować, aby mocniej forsować i budować ten atom. I tak po kolei kwestia portu kontenerowego w Świnoujściu, Odry, no Centralny Port Komunikacyjny to też projekt, który ma kilkadziesiąt lat, ale tutaj już powiedzmy, że naprawdę no, Prawo i Sprawiedliwość starała się ten projekt popchnąć do przodu. To pytanie, czy my w ogóle posiadamy takie elity i ludzi, którzy potrafiliby i co musi się zmienić, abyśmy takie narzędzia mieli, żeby naprawdę Polska trochę tak zaczęła powstawać z tych kolan i żebyśmy stworzyli silny ośrodek gospodarczy.
Ja się, wydaje się, że... Redaktor, ja się naprawdę bardzo martwię, Bo jeżeli synonimem dzisiaj mądrości jest znajomość pięciu języków, i już pomijam fakt, że w żadnym z tych języków nic mądrego nie ma do powiedzenia, ale zna języki, on się całe życie języków uczył i jest taki z tego dumny. To nie jest w ogóle, dla mnie to jest wada, a nie zaleta. I teraz uwaga, proszę Państwa. Wnioskuję o komisję, nadzwyczajną komisję do spraw zbadania niemieckich wpływów w Polsce. Mówię o służbach. I proszę Państwa, od w zasadzie 90 roku, a gdzie tam wcześniej, nie złapano ani jednego agenta niemieckiego. Czy to znaczy, że oni nie penetrują Polski? A czego dowodem, przed chwilą pani mówiła, pani redaktor, czego dowodem jest to, że nie mamy do tej pory elektrowni atomowej? Wszyscy mają, tylko my nie. Naokoło wszyscy mają. Słowacja, Czechy, Niemcy, nawet Litwa ma. My nie mamy. Jako jedyni, pytam się, to nie jest wpływ agentury lobbystycznej?
To jest, oczywiście, to jest jedna rzecz. To...
Wszyscy likwidują wiatraki. Nie mają co z nimi robić, to lobby niemieckie wpycha nam na siłę przez ochronę środowiska. No.
No właśnie, i tutaj też się pojawia wątek ekologów i może warto, gdyby pan no tak mógł i może teraz ja wystosuję taki apel jeszcze dodać czy do takiej ustawy kwestie tak, przede wszystkim prześwietlania finansowania wszystkich NGO-sów, ekologicznych organizacji, bo jeżeli okazuje się, że na przykład niemieckie Ministerstwo Środowiska opłaca polskich ekologów, a na podstawie ich decyzji wydawana jest decyzja dotycząca tego parku na przykład w Odrze, czyli de facto wyłączenia Odry jako ważnej części portu kontenerowego, no to jest ewidentne działanie na szkodę państwa polskiego. I teraz pytanie, dlaczego nie można wprowadzić i czy my nie powinniśmy tego już dawno zrobić? Prześwietlania, kto finansuje takich ekologów, a jeżeli się okazuje, że może to być wpływ lobbingu obcej agentury, wpływ obcego państwa, no to też pociąganie ich do odpowiedzialności.
Panie redaktor, ale no nawet jeżeli prześwietlimy, to my już jesteśmy oswojeni z tym. Bo jeżeli my przechodzimy do porządku dziennego nad tym, że minister spraw zagranicznych dostaje z jakiejś bliżej nieokreślonej fundacji niemieckiej 50 tysięcy euro nagrody i on ją bierze i jest wszystko w porządku, to przepraszam bardzo, no to my naprawdę sami już tak się zdeprecjonowaliśmy, my już tak naprawdę tolerujemy i kłamstwo, i bezczelne, bo to jest tak, że na przykład my mówimy o tym, że no teraz mamy aferę w Unii Europejskiej, ten, który pouczał nas o praworządności, no wygrywał jak Polek w Totka po prostu, no mistrz świata, tak? Taki szczęściarz. No ale my mamy ministra spraw zagranicznych, który nie parę lat temu dostał 800 tysięcy dolarów z Kataru, dosłownie miesięczne raty miał wpłacane na konto i nie chcę powiedzieć za co. No. My tu mamy sytuację taką, że ja to ujawniałem. Utajnili umowę na 10 lat. Ja ją ujawniłem, proszę bardzo, w Orlenie na 2 czy 3 miesiące przed tym, jak Tusk dostał stanowisko w Radzie Europejskiej. Joszka Fischer wziął 200 tysięcy euro w Orlenie za tak zwane konsultacje. Że niby, co to za konsultacje były? Co jest w ogóle miarą dzisiaj etyki i sprawności jest walizka pieniędzy?
Ja myślę, że miarą etyki i że w ogóle jest to tak, no, smutne, ale generalnie etyka no, nie jest niestety taką wartością w polityce. Są nią konkretne wpływy, niestety poczucie też sprawczości, ale jeżeli byśmy, bo mówienie, że się przyzwyczailiśmy do tego i że mamy po prostu w poszczególnych grupach społecznych osoby, które mogą sprzedawać interes Polski za bezcel, bo to tak naprawdę są grosze w skali takich dużych projektów, o jakich mówimy, to wystarczyłoby, żeby jednego czy drugiego takiego ekologa naprawdę ukarać za jego działanie. Na przykład odwołam się, mamy teraz wciąż bardzo trudną sytuację na terenach popowodziowych na Dolnym Śląsku. Bardzo tam, jak ja byłam tam przez 9 dni, to wiele osób mówiło, że kurczę, no a gdzie teraz są ci ekolodzy, którzy mówili, żeby kolejnych tam zapór nie budować, no, prawda? Którzy sprzeciwiali się temu. Dlaczego oni nie przyjadą i nie popatrzą, jak to teraz wygląda i nie spojrzą mi w oczy? Rozmawiałam z kobietą, która mamę straciła w tej powodzi i dlaczego taki jeden czy drugi ekolog dzisiaj go tutaj nie ma? Bo przecież to też jego decyzje spowodowały de facto, no oczywiście nie całą tą sytuację, ale pogorszenie się. No i pytanie, czy jakby nie ukarać takiego jednego, drugiego naprawdę mocno, to czy by się kolejni nie zastanowili 3 razy, zanim nie pójdą w taki deal?
No więc ABW zamiast chodzić za kandydatem na prezydenta, to ABW powinno takimi rzeczami się zajmować, bo tu mówimy o bezpieczeństwie państwa polskiego. I tak mówimy o autostradzie, mówimy o ptaszkach, o rybkach, o całej empatii tego świata. W Polsce żyje 1/3 wilków, proszę państwa, stanu ilościowego na całą Europę. 1/3 w Polsce. 7800 wilków już się mówi, że jest. Te wilki zżerają już ludzi. Na Podkarpaciu widziałem zdjęcie na własne oczy. Więc
moja przyjaciółka 4 dni temu, albo 5, przepraszam, że panu wejdę w słowa, ale ona mieszka na zachodniej Grodzieńszczyźnie w powiecie sokulskim. Faktycznie mieszka przy ścianie lasu i w takiej otwartej przestrzeni, ale naprawdę wilk po prostu porwał jej sprzęt domu. Tam był samochód, który był odpalony, ona na chwilę tego psa wypuściła i wilk naprawdę porwał jej tego psa i po prostu go zjadł. Jakaś dramatyczna historia. Tam jest wataha cała, 12 wilków, które...
I teraz jest sytuacja taka, że w ogóle nie wolno wilka ruszać, bo wilk jest świętością. Więc w tej, proszę państwa, kraścicińskiej ziemi miałem spotkanie z mieszkańcami, którzy to opowiadali. I teraz sytuacja jest taka, że oni chcą, nagle powstała inicjatywa przez ekologów, którego, uwaga, jak powstali ci ekolodzy. 3 lata temu gość z Wrocławia tam kupuje jakąś nieruchomość, płaci gotówką, osadza się, zakłada stowarzyszenie i on już jest ekolog. I uwaga, ten przypadek stało się tak, że on jest, proszę państwa, z zawodu geologiem. Geologiem. I teraz ja się zastanawiam, dlaczego, skąd tu geolog się bierze? Otóż, proszę państwa, ten park ma powstać na gigantycznych złożach ropy i gazu. Na terytorium Rzeczypospolitej. A po drugiej stronie Ukraińcy doją tej ropy ile wlezie. I tutaj już się buduje jakaś właśnie taka proekologiczna, podszyta empatią, jak tu będzie pięknie, wszyscy będzie się zakładać agroturystyki i tak dalej, i tak dalej. No powiem szczerze, że to tak się właśnie związuje ręce Rzeczypospolitej. Takimi, kurna, powiedziałem im prosto w oczy, na was to ABW naśle, bo koncesje wydane, wszystko powydawane na czerpanie, nikt nie grzebie, bo jest rozpoczęty proces budowy Parku Narodowego. No ludzie, uwagi trochę. To samo z Odrą zrobią. Już kombinują, żeby Dolna Odra była parkiem narodowym. Po co? Po to, żeby nie było portu w Świnoujściu, po to, żeby skasować te wszystkie gazowe porty i tak dalej, żeby oczywiście ta Odra nie była spławna. No.
Tak, a te porty też są wykupowane przez niemiecki kapitał, o tym też warto powiedzieć. To prawda, ale trochę to tak jest, już podsumowując ten wątek i jeszcze może wrócimy zaraz do polskiej polityki. Faktycznie Niemcy traktują te ziemie zachodnie jako swoją strefę wpływów. To jest sytuacja, która jest po prostu od lat. No i tutaj pytanie, czy naprawdę, czy coś jeszcze można spróbować? No moim zdaniem można, czyli po prostu twardo sprawdzać i karać konkretne osoby, którym się udowodni, że czerpią korzyści majątkowe za narażanie interesu Polski na stratę i może w jakiś sposób regulacji jakaś ustawa mogłaby pomóc albo przynajmniej ograniczyć to zjawisko, ale wydaje się, że chyba bez tak naprawdę też zmiany elit czy takiego sposobu myślenia i wyjścia z takiego poczucia kompleksu, no to też tutaj niewiele zdziałamy. Panie pośle, to wróćmy jeszcze do polskiej polityki, bo od niej zaczęliśmy. Mówi się o narastającym zgrzycie, czy wręcz o dużej kłótni między Szymonem Hołownią a premierem Donaldem Tuskiem. Czy pan coś na ten temat wie?
Mało wiem. Wiem tylko tyle, że już patrzeć na siebie nie mogą, bo zbyt dużo chyba dowodów jest na to, żeby Hołownia nie uwierzył w to, że służby maczały w tym łapy. Oczywiście, że maczały. I to chyba to trzeba być naprawdę przygłupem, żeby tego nie widzieć. No. I powiem państwu tylko tyle. Donald Tusk chce doprowadzić do sytuacji takiej, że sam Trzaskowski zostanie. I zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Hołownia się uparł, na niego ataki jeszcze będą. Więc Hołownia zaczął się przymilać do prawej strony. Być może to jest jakieś dobre rozwiązanie. Nie mam pojęcia. Być może to jest jakieś dobre rozwiązanie. Bo może też rząd padnie wreszcie. No. A jak rząd padnie, budujemy rząd techniczny. I wywracamy wszystko to, co teraz robią, wywracamy do góry podwoziem i z powrotem Polskę budujemy. No i Niemcy oczywiście padną w apatię wtedy.
I kto miałby stanąć na czele takiego rządu technicznego, jak dzisiaj?
A mi wszystko jedno, panie Bracie. Naprawdę wszystko mi jedno, aby nie Tusk. Bo to szkodnik, kornik taki, który to drzewo małymi dziureczkami, a on to wszystko rozwali tą naszą Polskę jak nic.
To trochę się z panem tutaj pokłócę, bo jednak okazuje się, że nie wszystko jedno, bo przez to, że PiS nie potrafił w odpowiedni sposób się skonsolidować, też nie widział tych błędów, które były popełniane, nie potrafił utworzyć koalicji, przez to stracił władzę, więc powtórka z rozrywki i też nie było idealnie za czasów Prawa i Sprawiedliwości, więc taki rząd techniczny, pytanie, jak pan dzisiaj widzi w ogóle przyszłość prawicy i przyszłość Prawa i Sprawiedliwości?
Przypomina pani sobie piątkę na zwierząt?
Tak.
Gigantyczny błąd. Wycofali się. Polski Ład, pani pamięta? Z większości się wycofali. Więc można przyznawać się do błędu i przeprosić, bo nawet przeprosili. Wtedy pamiętam, że to była taka akcja Morawieckiego podszyta dobrymi chęciami. I powierzył budowę tego młodym, utalentowanym ludziom, którzy nigdy z życiem, prawdziwym życiem nie mieli niczego wspólnego. Więc to są, powiem, błędy, z których się po prostu wyrasta, albo się ma doświadczenie popełniania takich błędów. I Morawiecki to już wie. On już wie. Natomiast Morawiecki, muszę pani powiedzieć, że poziom zarządzania państwem, sposobu zarządzania państwem na taki level podniósł, że dzisiaj Tusk, ja nie widzę na kandydata, który mógłby być lepszy, bardziej sprawny od Morawieckiego. I to mówię z punktu widzenia właśnie zarządczego, że zarządca musi wiedzieć wszystko o państwie. Tusk nie wie nic. Natomiast z całą pewnością wie, za co go przepraszać albo za co go nie przepraszać. A tym się premier akurat...
To może były premier powinien być kandydatem na prezydenta ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
No, była taka wersja, tylko byłby rozczarpywany, dlatego że jak się okazuje, każda decyzja, nawet dobra decyzja, może być podważana. Jeżeli my nie uznajemy na przykład, że na przykład miałem to wystąpienie na temat Rady Mediów. Przecież pamiętacie państwo te pieniądze, które inwestowali w telewizję, w jakość telewizji szczególnie. To dla dzieci do szpitali onkologicznych powinny być skierowane. Wszystkie jak jedna. Pytam się, pokażcie mi przelew dziady tych 2 miliardów złotych na szpitale onkologiczne dla dzieci. No nie, podnieśli te dopłaty nawet do prawie 4 miliardów złotych. To jest, pani redaktor, ja używam tego słowa, ale muszę powiedzieć, że to słowo się pomału wyczerpuje. Hipokryzja. Kiedyś takie słowo było wręcz takie pejoratywne, a dziś po prostu słowo. Dziś należałoby na ky, na py, na hy chyba mówić do nich, bo to inaczej ja już po prostu nic nie dociera. No. I ta hipokryzja polega na tym, że miało być mniejszy rząd, jest o 1/3 większy, miało być, proszę państwa, taniej, jest znacznie drożej, miało być pięknie, uśmiechnięcie, jest płaczliwie i nerwowo. Nic, po prostu nic, banda oszustów.
A może, panie pośle, w ogóle już jest tak, że wyczerpał się ten model duopolu w Polsce, PiS, Prawo i Sprawiedliwość. Widzimy tak naprawdę do jak ogromnych podziałów społecznych to wszystko doprowadziło i do tego, że to jest wojna polsko-polska, która już poszła zdecydowanie za daleko. My też jesteśmy w innej sytuacji. Mimo wszystko w kwestiach bezpieczeństwa mamy wojnę za wschodnią granicą i też trzeba trochę odpowiedzialniej dzisiaj do tej polityki podchodzić. Może zrobiła się przestrzeń i jest teraz miejsce na coś zupełnie nowego.
Powiem tak. Te wybory prezydenckie będą najważniejszymi wyborami. I to jest egzamin taki i dla wyborców, czyli dla Polaków. To jest taki egzamin dojrzałości dla Polaków, ale też i dla polityków. Ja wystawiam swoją kandydaturę tutaj, żeby znaleźć trzecią drogę, proszę państwa. A trzecia droga musi być oparta o doświadczenie życiowe i o powagę. Nie mamy już czasu na eksperymenty. Naprawdę skończył się czas na eksperymenty. Dziś już trzeba poważnie podejść do Polski i zbudować republikańską Polskę, taką dobrze zorganizowaną, taką, której nie trzeba 500 tysięcy interpretacji do ustawy gospodarczej i tak dalej. I ja mam tu rozwiązania i tu się śmieją ze mnie, no ale proszę państwa, w tym rządzie Mentzen powinien być ministrem finansów. I nie dlatego, że jest młody, tylko dlatego, że on po prostu zwyczajnie wie, jak zorganizować, proszę państwa, finanse polskie. On wie, jak ustawa podatkowa powinna brzmieć. Ryczałtowa. 100 zł zarobiłem, złotówkę oddałem państwu i do widzenia, nie ma żadnych kosztów. A wtedy nie wyprowadzają pieniędzy za granicę koncerny w miliardach. A dzisiaj mamy tak, mówią spadek VAT-u. A niby dlaczego on jest? Dlatego, że jest eksport. A w eksporcie, proszę państwa, VAT się płaci tam, gdzie towar jedzie, a nie tam, gdzie się go produkuje. Dlatego musi być podatek obrotowy, żeby tu zostawały pieniądze, a nie tam.
To prawda. I tutaj, panie pośle, postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Marek Jakubiak, poseł Wolni Republikanie, także jeden z kandydatów na urząd prezydenta RP. No chyba taki kandydat niezależny, prawdziwie taki kandydat, który ma zaplecze i polityczne. A to ja mówię chyba, ja jestem, wie pan, co dziennikarzem, ja muszę zadawać pytania. Tak, 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 nie mogę. Chociaż, no tak, pan wie, że ja swojej sympatii do pana jakoś bardzo też nie kryję.
I faktycznie
pan też może się pochwalić tym, że osiągnął już pan i w takim polu zawodowym i politycznym dużo i to samo mówi za siebie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek 18.35, to jeszcze tylko raz przypomnę patronite.pl/radiownet. Dziękujemy za każdy gest wsparcia. Filip Kwiatkowski zrealizował ten wieczór wyborczy dzisiaj. Dziękuję, nie wieczór wyborczy, tylko wieczór z Radiem Wnet, chyba tak, ale trochę o wyborach rozmawialiśmy, więc tak można powiedzieć. Ja już życzę Państwu pięknego, spokojnego piątkowego wieczoru, całego weekendu. No i cóż, do usłyszenia.